Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
I rozpoczynamy oficjalnie nasze spotkanie. Halo, dzień dobry Pani Elu.
Witam Panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
Witamy wszystkich naszych słuchaczy w poniedziałek. Co prawda o innej porze, ale proszę się przyzwyczaić. Zaczynamy nasz dzisiejszy program od tego, jakie podatki nam grożą po sprzedaży mieszkania w Polsce. I tutaj mamy pytanie od Pani Basi, konkretnie dwa pytania. Zacznę od tego pierwszego. Mam mieszkanie w Polsce, które posiadałam przed przyjazdem do Stanów. Teraz chcę je sprzedać. Mam dłużej niż 5 lat, czyli jestem zwolniona z polskich podatków. Czy będę musiała zapłacić podatek od wzrostu wartości, czyli capital gain, tutaj, czy też nie? Z poważaniem, Barbara z Teksasu.
No, Pani Basiu, przepisy mówią, że rezydent podatkowy w Stanach, czyli obywatel, zielonokartowiec albo ten, co mieszka tutaj dłużej niż pół roku, płaci podatki od przychodów z całego świata. I nie ma znaczenia, czy to mieszkanie sprzedaliśmy w Stanach, czy sprzedaliśmy w Polsce. Ta transakcja jest traktowana tak samo. Więc pani może być winna podatki od zysków kapitałowych, czyli capital gain tax, no w zależności od tego, ile tych zysków pani ma. Można na te tematy poczytać sobie w publikacji Urzędu Skarbowego IRS. To jest publikacja numer 523. Jak pani sobie wpisze w Google IRS Publication 523, to ta publikacja wyskoczy, chociaż jest to trochę trudna lektura. Krótko mówiąc, podatek od zysków kapitałowych przeważnie wynosi 15% od zysku, czyli nie od ceny sprzedaży, tylko od zrealizowanego zysku na tej transakcji. A zysk to jest cena sprzedaży minus koszt nabycia. Koszt nabycia, czyli podstawa podatkowa, zależy od tego, w jaki sposób to mieszkanie zostało nabyte. Czy kupione, czy odziedziczone w spadku, czy otrzymane w darowiźnie. Ale to już jest szerszy temat. Tu odsyłam do swojej książki Jak chować pieniądze przed fiskusem. Można się jej przyjrzeć na witrynie poradniksukces.com. Więc tak, ten capital gain tax wynosi przeważnie 15%, ale nie wszyscy wiedzą, że można nawet zapłacić 0% za zyski kapitałowe, jeżeli te zyski kapitałowe są umiarkowane, a ktoś ma niewielkie inne przychody. Dlaczego? Dlatego, że przy zyskach kapitałowych ma się kwotę wolną od podatku, która wynosi ponad 44 tysiące dolarów dla osób samotnych, a prawie 90 tysięcy dolarów dla małżeństw rozliczających się wspólnie. Ponadto, poza tą kwotą wolną od podatków kapitałowych, też trzeba uwzględnić standardowe odliczenie, czyli ten standard deduction. I to standardowe odliczenie w minionym roku podatkowym wynosiło 13 850 dolarów dla osób samotnych i 27 700 dolarów dla małżeństw rozliczających się razem. Jeszcze troszkę więcej dla seniorów. Czyli summa summarum, Pani Basiu, oznacza to, że kwota wolna przy sprzedaży nieruchomości wynosi ponad 58 tysięcy dolarów dla osób samotnych i prawie 117 tysięcy dolarów dla małżeństw. I tutaj nawet chciałam to zweryfikować i odpaliłam TurboTax, przy pomocy którego obliczam sobie podatki co roku i założyłam następujący przykład. Powiedzmy, że ktoś dostaje emeryturę w wysokości 1600 dolarów. To jest przeciętna emerytura w kraju. I ta osoba powiedzmy, że sprzedała mieszkanie w Polsce z zyskiem w wysokości 44 tysięcy dolarów, to jest ponad 170 tysięcy złotych. I ta osoba zapłaci tylko 520 dolarów podatku na rok miniony, 2023. Czyli powtórzę, ktoś ma przeciętną emeryturę i sprzedał mieszkanie w Polsce z zyskiem gdzieś 170 tysięcy złotych, a 44 tysięcy dolarów i ta osoba płaci tylko 500 dolarów podatku. Koniec. Ale sytuacja finansowa zazwyczaj bywa bardziej skomplikowana, ma się różne formy przychody i tak dalej, więc należy porozmawiać na ten temat ze swoim doradcą podatkowym.
Panie Elu, tutaj mam jeszcze drugie pytanie od pani Basi. Pani Basia dopytuje, czy jeżeli zamieni to mieszkanie na inną nieruchomość, 1039 Exchange, to omijam capital gains i czy może pani doradzić dobrego doradcę podatkowego, najlepiej w Polsce?
Nie, w Polsce nikogo nie znam. Tutaj doradców podatkowych nie brakuje i założę się, że są oni wśród sponsorów Polskiego Radia. Ale odnośnie wymiany. To nie jest wymiana 1039, to jest wymiana 1031. Ten 31 Exchange to się nazywa. I ten numer to pochodzi od paragrafów w prawie podatkowym. Teraz po drugie, pani Basiu, gdy pani skorzysta z tej wymiany 1031, to pani nie omija podatków, a nie tylko odracza. Poza tym musiałabym sprawdzić, czy możemy kupić, czy ta wymiana 1031 obejmuje nieruchomości za granicą. Może tak, może nie, jakoś tego nie sprawdziłam. Ale to już pani doradca podatkowy to wyjaśni. Teraz na czym polega ta wymiana 1031, żeby nasi słuchacze wiedzieli? Więc ona polega na tym, że sprzedając, musimy sprzedać dom za pośrednictwem uprawnionego pośrednika. To się nazywa qualified intermediary. I sprzedajemy dom, sprzedajemy mieszkanie. Ten qualified intermediary to jest, może być prawnik, to może być agent nieruchomościowy, to może być księgowy z odpowiednimi uprawnieniami. I wtedy sprzedajemy to nasze mieszkanie czy też dom i unikniemy podatku od zysku, jeżeli w określonym czasie, to jest bodajże 180 dni, kupimy inną nieruchomość. Inną nieruchomość, ale również za pośrednictwem tego qualified intermediary. I podatek od zysku, który zrealizujemy na
Tak, pani Elu, coś nam Skype... O, mamy połączenie tutaj powtórne ze Skype'em, chyba gdzieś się połączenie nie trzyma, ale może. Halo, dzień dobry, jesteśmy. Tutaj słyszeliśmy, że Skype próbował się połączyć, ale... O, chyba wróciło. Czy słyszymy się, pani Elu?
Ja słyszę bardzo dobrze.
Tak, bo mieliśmy taką informację, Skype na chwilę zapauzował nasze połączenie w związku ze słabą jakością połączenia, ale już teraz zniknęło, więc powinno być chyba wszystko dobrze.
Okej. Okay. Czyli tak reasumując, korzystając z wymiany 1031 odraczamy podatek od zysku do sprzedaży tej drugiej nieruchomości. A jeżeli sprzedając drugą nieruchomość skorzystamy z tej wymiany 1031, kupując trzecią nieruchomość, to dopiero po sprzedaży trzeciej nieruchomości będziemy winni podatki. Ale będą to wysokie podatki, które mogą sprawić, że nasz capital gain wyniesie nie 0, nie 15, ale 20%. Możemy uniknąć podatku tylko wtedy, korzystając z wymiany 1031, jeżeli ten ostatni dom zostawimy komuś w spadku. Dlatego, że wtedy on przejdzie na spadkobiercę z podwyższoną podstawą podatkową.
Kolejne pytanie mamy od pani Aliny. Posiadam emeryturę Social Security i emeryturę w Polsce. Zmarł mój mąż. Czy moja emerytura Social Security będzie wyższa, jeśli w Polsce przejdę na rentę po mężu? Spodziewam się, że wtedy nie obejmowałaby mnie redukcja WEB.
Tak, ma pani rację, pani Alina, całkowitą rację, bo obecnie ma pani dwie emerytury, i pani Social Security jest obniżane z tytułu tego Windfall Elimination Provision. Ale gdy ta emerytura polska zostanie zamieniona na rentę wdowią, bo pani stała się uprawniona do niej, to wtedy WEP nie będzie pani obowiązywać, dlatego że wdowy są z WEP-u zwolnione. I ta renta wdowia ZUS wynosi 85% emerytury męża. No i właśnie, jeżeli ta renta okaże się większa od pani własnej emerytury, ZUS, to otrzyma pani rentę wdowią i wtedy pani powinna pójść do Urzędu Social Security, pokazać im decyzję ZUS-u o przyznaniu pani renty wdowiej i poprosić o zniesienie WEP-u. Dlatego, że jak powiedziałam, WEP, Windfall Elimination Provision, nie dotyczy rent rodzinnych.
Szybkie pytanie od pana Janka. Czy stan mojego konta w banku ma wpływ na wysokość emerytury Social Security?
Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Nie. Stan finansów jest rozpatrywany tylko przy przyznawaniu społecznych zasiłków, takich jak SSI czy Medicaid, ale emerytura Social Security nie jest zasiłkiem, lecz jest entitlement, to się tak mówi po angielsku, czyli świadczeniem słusznie należnym, niezależnie od okoliczności i stanu finansowego, dlatego że wypracowanym.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pani Elu, jestem obywatelką USA. Obecnie z powodów rodzinnych wróciłam do Polski. Nigdy w USA nie byłam ubezpieczona, zbyt małe zarobki, ani nie wykupiłam Medicare. Czy będę musiała płacić za karę za brak ubezpieczenia, jeżeli dalej zostanę w Polsce?
Nie, pani Elżbieto. Podsumujmy. Pani wróciła do Polski, nigdy pani nie korzystała z Medicare, nie wykupiwała pani Medicare, bo za Medicare się płaci, prawda? I teraz się pani obawia jakiejś kary. Nie, pani nie korzysta z Medicare, bo pani wyjechała do Polski i za niekorzystanie z Medicare kary się nie płaci. Płaci się tylko podwyżkę, permanentną podwyżkę, gdyby pani zechciała wrócić do Stanów Zjednoczonych i po długiej przerwie Medicare wykupić. Wtedy cena Medicare będzie wyższa o 10% za każdy rok rezygnacji z Medicare, kiedy się Medicare nie płaciło się za niego i nie miało się innego ubezpieczenia. Także pani Elżbieto, niech pani sobie spokojnie śpi. Tutaj żadna kara pani nie grozi.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie w sprawie pani Adeli. Pani Adela wyjechała do Polski po przepracowaniu tu 6 lat. Miała numer Social Security, rozliczała podatki. Czy należy się jej jakieś świadczenie? Czy taki staż można doliczyć do stażu przepracowanego w Polsce i naliczyć emeryturę razem w Polsce?
Tak. Czyli pani miała dobry numer Social Security, legalny. I pani pracowała 6 lat w Stanach. Absolutnie, pani należy się malutka emerytura Social Security. Dlaczego malutka? Dlatego, że pani nie wypracowała 10 lat, trzeba mieć 40 kwartałów, żeby dostać świadczenia Social Security. Ale nie szkodzi, dlatego że Polska podpisała umowę emerytalną ze Stanami Zjednoczonymi od 1 marca 2009 roku. I od tej pory, jeżeli pani brakuje okresów ubezpieczenia w Stanach, to administracja Social Security uwzględni okresy ubezpieczenia w Polsce i naliczy pani emeryturę Social Security, tak zwaną proporcjonalną. Ona będzie malutka po 6 latach, ale lepszy ryc niż nic. Tutaj może odsyłam do swojej książki Emerytura reemigranta w Polsce. Proszę się jej przyjrzeć, poradniksukces.com, i tam dokładnie wyjaśniam co i jak.
Kolejne pytanie, tym razem od pani Anny. Mam 65 lat i pobieram emeryturę Social Security. Chcę się rozwieść z mężem po 15 latach małżeństwa. Czy po rozwodzie stracę prawo do jego połowy domu w przypadku jego śmierci? I czy, jeśli ponownie wyjdę za mąż, a o połowę emerytury nowego męża mogę się ubiegać po roku czy po 10 latach małżeństwa?
Tak, zacznijmy od końca. Gdy pani wyjdzie za mąż po raz drugi, to będzie mogła pani ubiegać się o rentę małżeńską 12 miesięcy od daty ślubu. Czyli absolutnie nie 10 lat i nie natychmiast, po prostu 12 miesięcy po ślubie. Dobrze, ale zacznijmy. Okej. Pani pyta, czy po rozwodzie pani straci prawo do połowy domu męża w przypadku jego śmierci? No, pani Anno, po rozwodzie to żaden spadek po mężu, byłym mężu, pani się nie naliczy, nie należy. Dlatego, że pani będzie dla niego obcym człowiekiem. Chyba, że mąż pani zapisze ten dom w testamencie, to jest wtedy co innego. Prawda? Każdy z nas może obcej osobie coś zapisać w testamencie. Jeżeli mąż zdecyduje zapisać pani, to dobrze. Ale chciałabym panią uczulić, że podział majątku jest dokonywany przed rozwodem na podstawie umowy rozwodowej. Czyli małżonkowie negocjują umowę rozwodową, pomagają im w tym ich prawnicy. Jeżeli się mogą dogadać, to dobrze. Jeżeli się nie mogą dogadać odnośnie podziału majątku, to wtedy decyduje za nich sędzia. I wtedy się rozchodzicie. Dzielicie się dorobkiem, pieniędzmi, domem, dziećmi itd., itd. Ale gdy już ta ustawa, akt rozwodowy jest podpisany, to jesteście dla siebie obcymi ludźmi i niech pani nie spodziewa się majątku po śmierci byłego męża. Aha, jeszcze tak. Pani pyta o, momencik, pani pyta o prawo do renty małżeńskiej. Gdy pani Anno, pani ma prawo do renty małżeńskiej, bo byliście w związku małżeńskim ile lat? 15 lat. Tak, to pani zachowuje tę rentę małżeńską. Ale w momencie, gdy pani wyjdzie po raz drugi za mąż, to pani ją traci. I wtedy po 12 miesiącach pani będzie uprawniona do renty małżeńskiej z tytułu małżonka numer 2. Prawda? I jeżeli będzie równie hojna, co renta po mężu numer jeden, no to wszystko dobrze. Jeżeli nie będzie, no to będzie pani stratna.
Przechodzimy do pytania od pana Krzysztofa. Witam, pozdrawiam i dziękuję za pomoc, jaką nam pani udziela. Mam takie pytanie, mianowicie, od kiedy opłata na Medicare Plan B została podniesiona ze $164,90 na $174,70? Nie wiem również, jak Social Security odciąga na Medicare, czy do przodu, czy do tyłu. W Social Security trudno o rzetelną informację. Dziękuję i pozdrawiam, Krzysztof.
Panie Krzysztofie, cena Medicare, jak i wysokość wszystkich świadczeń Social Security wzrasta, jest waloryzowana 1 stycznia każdego roku na podstawie inflacji naliczonej za okres poprzedni. To jest jedna rzecz, czyli od 1 stycznia. Teraz drugie pytanie. Jak są odciągane składki na Medicare? Co zależy od tego, czy mamy emeryturę, czy nie? Bo jeżeli ktoś ma już emeryturę, to składki na Medicare za dany miesiąc odciągane mu są pod koniec poprzedniego miesiąca, najczęściej około 25 dnia miesiąca. Czyli zawsze się płaci składki za Medicare z góry. Czyli na przykład za luty odciągnęli panu składkę w styczniu. O miesiąc wcześniej się płaci. Teraz osoby, które nie otrzymują jeszcze świadczeń, bo nie przeszły na emeryturę, ale skończyły 65 lat i chcą mieć ubezpieczenie Medicare, to one są traktowane trochę inaczej i Medicare wysyła im kwartalne rachunki za składki na część B Medicare i te rachunki są płatne na miesiąc przed rozpoczęciem tego okresu, 3-miesięcznego okresu ubezpieczenia. Czyli można powiedzieć, że płaci się za 3 miesiące z góry. I wtedy tym osobom, które nie są na emeryturze, ale chcą mieć Medicare, to Medicare wysyła rachunki najczęściej około 10 dnia miesiąca.
Pani Janina ma do nas dwa pytania. Dzień dobry, Pani Elu. Chociaż wie Pani co, Pani Elu, może wcześniej tutaj... chociaż ja zaraz znajdę, bo przed chwilą jak rozpoczynałem... O, mam wiadomość. Bo tutaj chciałem zrobić małą przerwę, bo dostaliśmy od Pani Wandy wiadomość do Pani, więc chciałem ją na żywo przeczytać. Chciałabym, i tutaj cytuję, chciałabym za pośrednictwem radia podziękować Pani Elżbiecie za profesjonalizm, wiedzę i ogromną życzliwość oraz za cenną poradę. Wanda z Chicago, miłego dnia. Więc to w międzyczasie do nas nadeszło.
Bardzo dziękuję Pani Wando. Całusy przesyłam.
A teraz przejdźmy do dwóch pytań od Pani Janiny. Dzień dobry Pani Elu. Moja emerytura zbliża się wielkimi krokami i w związku z tym mam pytanie, ponieważ chcemy z mężem wrócić do Polski i mieć ubezpieczenie. I tutaj pierwsze pytanie. Czy wojsko się zalicza do emerytury i tylko wojsko, bo po wojsku mąż od razu wyjechał do USA?
No więc wyszperałam Pani Janino, że okresy czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim zaliczają się do okresów składkowych, tak jak okresy pracy. Mąż był w wojsku, no nie wiem, rok, dwa, trzy i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Wobec tego ma ten rok, czy dwa, czy trzy zaliczone i składki opłacone. Wobec tego jest uprawniony do jakiejś maleńkiej emerytury w Polsce i do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli w Polsce będzie mieszkał.
Jeszcze mamy drugie pytanie od pani Janiny. Czy 5 lat studiów i rok pracy pomiędzy szkołą średnią i studiami można zaliczyć do emerytury?
Więc tak, okresy nauki liczą się tylko w szkole wyższej. Widzę w internecie dużo bzdur, przepraszam, że ludzie piszą, że liczy się szkoła średnia, liczą się tam jeszcze inne rzeczy. Nie, tylko nauka w szkole wyższej jest liczona jako okresy nieskładkowe na jednym kierunku pod warunkiem ukończenia tej nauki w wymiarze określonym w programie studiów. Również liczą się okresy studiów doktoranckich, liczą się okresy aspirantury naukowej i tak dalej. Z tym tylko, że pani Janino, pani mówi, że pani tylko rok pracowała w Polsce. Rok pani pracowała w Polsce, a okresy nieskładkowe ZUS uwzględnia tylko w wymiarze, który nie przekracza 1/3 okresów składkowych. Czyli tak, pani ma jeden rok, czyli 12 miesięcy okresów składkowych. Czyli 1/3 tego to 4 miesiące. Więc tylko 4 miesiące studiów mogą być pani uwzględnione. No i w rezultacie emerytura będzie bardzo mała.
Pytanie od pani Kasi. Mój dorosły syn w wyniku rozmaitych perturbacji narobił długów na kartach kredytowych. Wzywają go do sądów. Syn pracuje, ale zarabia tyle, ile wynoszą jego spore wydatki. Z pensji za bardzo nie zaoszczędzi. Liczy na umorzenie mu długów, ale to naszym zdaniem raczej mrzonka. Inwestował i ma trochę pieniędzy w inwestycjach w domu maklerskim. Co pani radzi? Czy powinien sprzedać większą część akcji i spłacić długi, czy raczej zachować akcję licząc na to, że długi będą mu anulowane?
Długi będą mu anulowane na...
Na jakiej podstawie, tak?
Do takiego... Na jakiej podstawie?
No wie pani co, słyszymy...
No, długi mogą być.
Tak, my słyszymy różne takie reklamy firm, które właśnie umarzają długi, słyszymy różne artykuły tam, jakie prawne artykuły pozwalają na pewnego rodzaju właśnie takie bankructwa albo jakaś konsolidacja długów, więc tutaj pewnie musielibyśmy się bardziej szczegółowo w to wejść i usłyszeć też pewnie od pani Kasi, jakie podstawy syn ma, żeby ewentualnie ktoś mu poszedł na rękę, tak?
No właśnie. Bo tak, ktoś może pójść na rękę, ale to muszą być no, sytuacje troszeczkę takie drastyczne. Bo kto może anulować? Okej, może anulować tylko wierzyciel. Czyli jeżeli się syn dogada w drodze negocjacji z bankami, być może one troszkę mu spuszczą, prawda? Ułatwią może spłacanie czy coś, bo to różnie w życiu bywa i banki są przyzwyczajone do tego, że klienci są mają problemy i trzeba im trochę pomóc, prawda? Drugi sposób, kiedy długi mogą być anulowane, to jest w drodze bankructwa. To jest dosyć drastyczna sytuacja dla młodego człowieka. Teraz banki. Banki mogą... Są takie różne metody, prawda? Po angielsku powiem workout agreement, można się, prawda, takie umówić się, że będę spłacał na taki i taki, może niższy procent czy coś, z bankiem się można dogadać. Jest też hardship plan, to jest dla tych, którzy są w kłopotach, jakaś choroba, jakieś bezrobocie czy coś. Też bank może pójść, być może, nie musi, na rękę. Również lump sum settlement, to polega na tym, że jest się winnym, powiedzmy 10 tysięcy, bankowi się mówi, nie mam pieniędzy, jestem goły i bosy, tutaj jest 5 tysięcy, take it or leave it, prawda? No, banki mogą się na to zgodzić, nie muszą się na to zgodzić. Ale tak, pani Kasiu, jeżeli sprawa doszła już tak daleko, że za synem chodzi collection agency, no bo tutaj pani pisze, że grożą sądem, prawda? Kto grozi? Collection agency czy bank? Jakby nie było. Ciągle można z collection agency negocjować. Dlaczego? Dlatego, że oni kupują od banków długi za ułamek wartości tych długów. I też chętnie się zadowolą na przykład połową kwoty, którą próbują ściągnąć. Może nie pójdą na połowę, może opuszczą o 10%, o 20%. Po prostu trzeba rozmawiać. A teraz co do bankructwa. Co do bankructwa. To w mojej książce Życie od nowa jest tam rozdział o bankructwach. Odsyłam. Zresztą mnóstwo informacji o bankructwach jest na sieci. Tylko, że tak, syn zarobkuje. I syn ma jeszcze jakieś aktywa. Syn może być uprawniony tylko do upadłości z paragrafu 13, chapter 13 bankruptcy. I to jest, to nie są wymazane wszystkie długi, to plan siódemka na tym polega, upadły z paragrafu 7, ale jak się ma przychody, to co najwyżej syn się zakwalifikuje do upadłości z paragrafu 13, co jest planem spłaty długów przez 3 lata czy przez 5 lat pod nadzorem sądu. Czyli jak to będzie wyglądało? No syn teraz musiałby zlikwidować wszystko, co ma, między innymi te inwestycje, spłaci co może, a resztę pod nadzorem sądu, po sporządzeniu takiego planu spłat, będzie to spłacał przez 3 czy 5 lat, a co nie spłaci, czego się nie uda spłacić w tym okresie, to będzie mu darowane, z tym, że historia kredytowa na tym bardzo ucierpi.
A co pani jeszcze na koniec z tymi akcjami? Sprzedajemy czy nie sprzedajemy? No z akcjami to tak ciężko też, bo może pójdą w górę zaraz, ale spłacić długi zawsze warto, ale to chyba wracamy też do tego początku, jaką sobie sytuację ustawimy, ile będziemy musieli, w jakich terminach spłacać, więc to tak ciężko odpowiedzieć też na to pytanie.
No jeżeli się kogoś prosi o zmiłowanie, czyli sąd upadłościowy, prawda? Czy w banku mówimy, że mamy trudną sytuację, hardship i tak dalej, no to trzeba udowodnić, że robimy co możemy, żeby spłacić. A jeżeli mamy grube konto inwestycyjne, no to to zaprzecza naszemu oświadczeniu. Sąd absolutnie na to nie pozwoli.
A my przechodzimy do pytania od pani Joanny. Jestem samotną matką bez rodziny w Stanach. Mieszkam w stanie Illinois. Mam dom i chciałabym, aby dom automatycznie dziedziczyło moje dziecko, które jednak ma obecnie 9 lat. Zastanawiam się, jak wyglądałaby kwestia ewentualnej sprzedaży domu przez osobę z Polski, kogoś z mojej rodziny. Niestety nie posiadam rodziny tutaj i nikogo, kto mógłby się tym tematem zająć w razie potrzeby. Dziękuję i pozdrawiam.
Tak, pani Joanno, pani może zapisać dom dziecku nieletniemu, czy to w testamencie, czy najlepiej, jak mówimy już od ładnych paru tygodni, przez transfer of on death instrument, który jest dozwolony w stanie Illinois, ale nie w Nowym Jorku i nie w New Jersey, tylko w połowie Stanów. Czyli może pani wstawić dziecko jako beneficjenta pani domu, to ten wtedy przechodzi ten dom bez konieczności udania się do sądu spadkowego. Z tym, że dziecko jest nieletnie. I jakkolwiek dziecko może dom, czy pieniądze, czy cokolwiek odziedziczyć, to nie może tymi walorami zarządzać, ani nie może go przejąć we własne ręce. Przeto, pani Anno, pani w testamencie powinna wyznaczyć opiekuna dziecka. To się nazywa guardian. I po pani odejściu ten guardian wyznaczony w testamencie ma być zatwierdzony przez sąd spadkowy i ten guardian, ten opiekun będzie zarządzał majątkiem dziecka do czasu uzyskania przez niepełnoletności. Powiedzmy, że pani zaniedba przygotowania testamentu. Powiedzmy, że pani w testamencie, nawet gdyby pani go przygotowała, to pani nie wyznaczyła opiekuna dziecka. I co się dzieje wtedy? Wtedy tego opiekuna wyznaczy sąd. I to może być jakiś przyjaciel rodziny, jakiś krewny, jeżeli się do sądu zgłosi, ale często to jest po prostu osoba obca, jakiś prawnik, no nie za bardzo zainteresowany całą sytuacją. I ten guardian, jaka jest rola tego opiekuna wtedy, wyznaczonego przez sąd? Wtedy ten guardian może dom sprzedać i może zdeponować pieniądze na powiernicze konto dziecka, z tym, że jeżeli pani myśli, że pani wskaże jakiegoś krewnego z Polski jako opiekuna tutaj dziecka, no to mam dla pani złą wiadomość, dlatego że wyczytałam, że w stanie Illinois guardian musi być rezydentem Stanów Zjednoczonych i nie może działać z zagranicy. Posłałam pani kilka linków do informacji, które właśnie opisują całą tą sprawę zostawienia majątku nieletniemu dziecku. Także proszę sobie poczytać, a najlepiej porozmawiać z prawnikiem.
A my przechodzimy do kolejnego pytania. Jeszcze przed końcem programu powinniśmy zdążyć odpowiedzieć na dwa pytania. I pierwsze pytanie to pytanie od pana Józefa. Słuchałem w radiu program o emeryturach, gdzie mówiono, że wpłata na IRA jest odpisem od podatku. Ja myślałem, że jest odpisem od dochodu, a nie od podatku. Gdzie jest prawda?
Tak, panie Józefie, ma pan całkowitą rację. Wpłaty na konta emerytalne są odpisem od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Więc ten odpis od podatku, ja się z tym spotykam, czasami sama popełniam to przejęzyczenie, to jest po prostu skrót myślowy, oznaczający odpis podatkowy. Odpis podatkowy. I to jest takie również dosłowne tłumaczenie z angielskiego, tax deduction. Więc przypomnę, że są odpisy od dochodu i są odpisy od podatku, które są warte znacznie więcej, bo powiedzmy, że ktoś wpłacił 7 tysięcy na konto emerytalne, a jest w 10% przedziale podatkowym. To jest najniższy przedział podatkowy. Wtedy ile jest warty ten odpis? 10% od 7 tysięcy, czyli zyskujemy $700. I im wyższym jesteśmy w przedziale podatkowym, tym więcej ta tax deduction jest dla nas warta. A teraz odpisy od podatku. Dla porządku, żeby wyjaśnić, bo mówiliśmy o odpisach od dochodu, a teraz odpisy od podatku. Są one znacznie bardziej warte, więcej warte i one się w Stanach Zjednoczonych nazywają kredytami podatkowymi i one pomniejszają podatki 1:1. I na przykład kredyt na dziecko do 5 lat, to się nazywa Child Tax Credit, on teraz wynosi $3600. Prawda? Na dziecko starsze to jest 3 tysiące. Więc o tyle zostaną pomniejszone podatki rodziny. 3 tysiące kredyt jest warty, o 3 tysiące podatki są mniejsze. A jeżeli podatki są nawet niższe od tej kwoty, to rodzina dostanie zwrot pieniędzy od IRS-u.
Jeszcze mamy pytanie od pana Tadeusza. Niech będzie na koniec pytanie. Ile dostanę emerytury Social Security, jeżeli przejdę na emeryturę w wieku 62 lat?
Panie Tadeuszu, tyle pan dostanie, ile pan wypracował. Skąd mogę wiedzieć? Ale pewnie pan pyta o redukcję. O redukcję wiekową, bo pełny wiek teraz już jest 67 lat, a pan pójdzie o 5 lat wcześniej, więc nie dostanie pan 100%, dostanie pan 70%. 70% wypracowanej emerytury. Poza tym ona będzie jeszcze mniejsza z tego powodu, że będzie pan o 5 lat pracował krócej, prawda? Bo gdyby pan zechciał dociągnąć do 67, to jeszcze te 5 lat pan by dołożył. Ale ja może tak wyjaśnię, że nie ma konieczności decydowania się na emeryturę w wieku dokładnie 62 lat, czy 65, czy 67. Może pan przejść na emeryturę o dowolnej porze, po oczywiście ukończeniu pełnego, znaczy 62 lat. Policzmy w ten sposób. Tracimy 0,4% za każdy miesiąc, znaczy zyskujemy, przepraszam, że zyskujemy 0,4% za każdy miesiąc opóźnienia emerytury. Czyli ma pan 62 lata, ale później pan o jeden miesiąc. Pójdzie pan na emeryturę mając 62 lata i jeden miesiąc. Dostanie pan 0,4% więcej. Za 2 miesiące, 10 miesięcy, 10 miesięcy to będzie 4% więcej. I teraz zastanówmy się, ile teraz średnio płacą banki na kontach oszczędnościowych? 0,01%. Gęsto często, prawda? Mniej od 1%. Natomiast Social Security podwyższa świadczenie o 0,4% za każdy miesiąc.
I to już wszystko w takim razie. My będziemy kończyć nasz program Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałki. Jak zawsze w poniedziałki, tylko od tego tygodnia z nową ramówką po godzinie pierwszej. Bądźcie z nami, odwiedzajcie stronę poradniksukces.com. Tam znajdziecie Państwo artykuły, publikacje Pani Eli, jak również zakładkę kontaktową, jeżeli chcecie się bezpośrednio do Pani Eli odezwać. Jeżeli wolicie zrobić to do nas, bo szybciej, na przykład SMS-owo czy mailowo, jak z nami tutaj się kontaktujecie, śmiało, jest taka możliwość. My oczywiście te wszystkie pytania odsyłamy do Pani Eli. A ja Pani Elu dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy za nasz kolejny program i życzę miłego tygodnia. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.